Zaprosiłam Cię do podcastu, bo jesteś jedną z osób, które pokazują, że nie trzeba mieć psa super turbo hodowli, żeby osiągać sukcesy w sporcie. Ale zanim przejdziemy do Bezy, powiedz proszę, czy miałeś przed nią jakiegoś innego psa?
Tak, miałem. Był u nas, znaczy u nas w domu zawsze był pies, od kiedy pamiętam, ale Beza jest takim pierwszym świadomym psem, którego wziąłem jakby na własną odpowiedzialność, a nie, że chcę psa, a potem rodzice i tak w większości za niego odpowiadali. Więc Beza jest pierwszym świadomym psem u mnie w domu, ale wcześniej mieliśmy takiego kundelka rozmiaru Bezy właśnie i dwa owczarki niemieckie. Więc owczarek niemiecki to taki pies mojego taty bardziej, no ale wiadomo, jak był w domu, no to gdzieś tam jakby te życie toczyło się razem z nim, więc ja też w nim uczestniczyłem.
To jak trafiłeś na Bezę?
Trafiłem na Bezę, to jest właśnie cały czas ta sama historia, czyli pewnej niedzieli pojechaliśmy z żoną do schroniska, do Iławy, żeby wyprowadzić psa na spacer, no bo myśleliśmy trochę o adopcji, no ale chcieliśmy jakoś zacząć to tak drobnymi kroczkami. Pojechaliśmy do schroniska, stanęliśmy w bramie, powiedzieliśmy, że jesteśmy zainteresowani adopcją, ale chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda i czym byśmy mogli wyprowadzić jakiegoś psa na spacer. No i pani mówi, no to wejdźcie sobie, wybierzecie, którego chcecie. Ja mówię, nie, 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 proszę nam dać takiego, który będzie nam odpowiadał w przyszłości, czyli mały, aktywny, do bloku. No i tak nam dali Bezę, czyli pani wyciągnęła Bezę z boksu i po prostu nam dała ze smyczą. Jeszcze pamiętam to jak do dziś. Mówi, tylko wróćcie przed 15, żebyśmy mogli zrobić papiery adopcyjne. No i my tak z duszą na ramieniu, z żoną, poszliśmy na ten spacer i mówię, ale co ta pani będzie chciała nam ją dać dzisiaj? Czyli w momencie, kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy, mamy wrócić z psem, w ogóle nie jesteśmy na to gotowi. Mimo, że bardzo byśmy chcieli, no bo podczas spaceru by super się spacerowało, tak? Super się spędzało czas z Bezą, no ale kompletnie nie byliśmy na to przygotowani. Jeszcze to była taka niedziela przed tygodniem takich wyjazdów, czyli mieliśmy w sobotę, znaczy była niedziela, czyli w przyszłym tygodniu w sobotę mieliśmy wesele znajomych i niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Moja żona miała kurs w Warszawie. No i tak wracamy do tego schroniska. No i mówimy, że no, jesteśmy zainteresowani tą adopcją, ale musimy się na to przygotować i wrócimy po nią, jak będziemy po tych wszystkich wyjazdach, weselach. No i w środę Kasia, moja żona, mówi, może zadzwoń tam, że my weźmiemy tą Bezę, że jesteśmy zainteresowani, żeby nam ją zarezerwowali. No i okej, mówię, no dzwonię do tego schroniska. Schronisko mówi, że no nie ma możliwości rezerwacji, bo zdarzały się sytuacje, że ktoś zarezerwował, potem ktoś inny przyjechał, chciał wziąć tego psa, zaadoptować i ani ta osoba, ani ta nie wzięła i pies został w schronisku. Więc jak to usłyszałem, to wsiadłem w samochód, pojechałem do sklepu zoologicznego, kupiłem zestaw smycz i szelki za chyba 9 zł. I pojechałem po Bezę i 1,5 godziny później miałem ją w aucie. I tak się rozpoczęła nasza podróż, nasza historia z Bezą, z adopcją Bezy.
Czyli to było kompletne zrządzenie losu, bo obserwatorzy na przykład podsłali mi pytanie, czy robiliście jakieś zawody w schronisku, żeby wybrać idealnego psa do sportu. A to się okazuje, że to dzięki tej pani ze schroniska.
Tak, my zawsze się śmiejemy, że właśnie przez to, że nie mieliśmy żadnych oczekiwań, dostaliśmy takiego psa, jak dostaliśmy. Bo już jakiś czas później gdzieś biegłem sobie z Bezą przez miasto, to był jakiś taki niedzielny poranek chyba, i zatrzymuje się samochód, wysiada z niego dziewczyna, Oliwia, i mówi, ja się opiekowałam tym psem w schronisku. I w ogóle jakby też takie zarządzenie losu. Zaczęliśmy chodzić razem na spacery, spotykać się, rozmawiać o tej Bezie podczas pobytu w schronisku. I się okazało, że Beza to był taki pies, który pewnie nigdy nie zostałby zaadoptowany, bo szczekał na ludzi, strasznie się wszystkiego bał. Jakby trafił do rodziny z dzieckiem w domu, to pewnie by wróciła po tygodniu czy po dwóch, no bo przebiegające dzieci są dla niej nie do zniesienia. Ona po prostu nie może się uspokoić, nie? Jak przechodzimy koło placu zabaw i wybiega z niego dziecko, no to Beza nie szczeka, nie? Więc myślę, żeby wróciła w bardzo krótkim czasie do schroniska.
A wiecie, jak wyglądało jej życie przed schroniskiem? Jak ona się tam znalazła w ogóle?
Tak, dostaliśmy tylko informację, że została odłowiona w małej wsi pod Iławą, mając łańcuch na szyi i będąc w ciąży. Więc jak trafiła do schroniska, to był ślepy miot, wszystkie szczeniaki zostały uśpione, Beza została wysterylizowana. Była w schronisku trochę ponad miesiąc, z czego większość czasu w izolatce, no bo po zabiegu. No i potem już trafiła do nas.
To jak wyglądało wasze życie po adopcji? Czy schronisko albo to, co się działo wcześniej, zostawiło jakiś ślad na jej psychice?
Tak, od razu zauważyliśmy takie rzeczy, których nie mogliśmy się dowiedzieć w żaden sposób, no bo kontakt z schroniskiem w jakiś sposób urwał się, jak my ją zabraliśmy. Nikt nas nie sprawdził, co się z nią dzieje, jak wygląda jej życie. To też jest trochę tak, że mieszkamy w małym mieście i Ława też jest stosunkowo niewielkim miastem, zaraz obok mojego miasta. Więc te sukcesy, które przyszły, na pewno trafiały do schroniska, więc oni wiedzieli, co się dzieje z Bezą. Ale sytuacje typu na przykład w pierwszym tygodniu po przyjściu Bezy do domu, do nas moja żona mówi: no, powieśmy ten karnisz w końcu, bo już tak zwlekamy z nim i trzeba by go powiesić. No i ja wychodzę z tą rurą z pokoju i Beza jak w szale po prostu zaczęła szczekać, schowała się pod kanapę. Więc wszystkie takie podłużne narzędzia, typu na przykład złożony parasol, był dla niej przerażający. No, jakby wnioskując, no musiała mieć złe skojarzenia z długimi przedmiotami, więc obstawiam, że, no, że ktoś ją bił w ten sposób, nie? No, to jest przerażające, no ale wszystkie długie przedmioty były dla niej przerażające. Do tego nie chciała wejść na początku do łazienki, w której nie mamy okna. I to też było dla niej strasznie długim procesem, żeby pokazać jej, że nic jej nie grozi. Nikt jej nie zamknie w tej łazience, nie zostanie tam na stałe, nie?
A czy teraz nadal się boi takich rzeczy?
Nie, no my bardzo dużo pracowaliśmy na tym, żeby ją odwrażliwiać i kompletnie nie, żadnych długich przedmiotów. W łazience sobie śpi, nawet chyba teraz sobie śpi na dywaniku w łazience, bo to jest jedno z jej ulubionych miejsc. Też jakby udało się przestawić na tyle, że czuje się tam bezpiecznie, jak na przykład są fajerwerki, to też się chowa w łazience pod szafką na dywaniku i tam przeżywa to na swój sposób. No, ale pracowaliśmy nad tym bardzo długo, smaczkując ją, że nic się nie dzieje. Kiedy przechodziliśmy obok kogoś, kto niósł parasol, no to też jakby odwracaliśmy jej uwagę, pokazywaliśmy, że wszystko jest w porządku. Nawet podczas ostatniego jakiegoś wywiadu, który udzielałem w Warszawie, ktoś niósł wiosło w centrum Warszawy. No i też udało mi się jakby odwrócić uwagę, mimo że to już jest tak długi czas, ale nie chciałem, żeby gdzieś tam jej się przypomniało no ten zły moment, który ktoś jej kiedyś wyrył w psychikę, nie?
A korzystaliście z porad jakiegoś behawiorysty?
Tak, od razu na początku, bo my nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Zgłosiliśmy się do szkoły w Olsztynie, no bo to była najbliższa szkoła i dostaliśmy dużo poleceń, że cały proces nauki jest tak przystosowany, że będziemy w stanie jakby dalej się rozwijać, czyli zrozumiemy, na czym polega komunikacja z psem. I tak trafiliśmy do Magdy z Olsztyna, gdzie pierwsze zajęcia w tej szkole wyglądały tak, to były zajęcia grupowe, posłuszeństwo podstawowe, nazwa kursu, w takim wielkim parku, chyba z 6 czy 7 osób w grupie, 15 metrów pomiędzy każdym psem odstępu, Magda w środku, czyli prowadząca, i Beza tak głośno szczekała na wszystko, że Magda musiała krzyczeć, żeby wszyscy słyszeli. A później, na końcu kursu, Beza, się śmieliśmy, że dostaje od Magdy mailem zadania do zrobienia przed zajęciami, przychodzi przygotowana i już wie, co ma zrobić. Więc to też taka śmieszna sytuacja, którą zawsze wspominamy, że Beza była takim kujonem, tylko na początku musiała pokazać jakby swoje podstawowe oblicze, nie?
Myślisz, że szczekała dlatego, bo obawiała się innych psów?
Myślę, że tak, że właśnie obawiała się tego, że coś jej grozi, jakieś niebezpieczeństwo. Też to pewnie była dla niej dość nowa sytuacja. Nigdy nie była w otoczeniu tak dużej, 7-osobowa grupa, czyli 7 psów. Nie była w takiej grupie, więc myślę, że mogła być odrobinę przerażona w tej sytuacji, no ale małymi krokami udało się z tego wyjść w taki sposób, że no teraz startujemy w zawodach, gdzie jest mnóstwo innych psów i Beza nigdy się nie rozprasza.
To skąd w waszym życiu wzięło się frisbee?
Frisbee wzięło się dokładnie tak jak Bezy Talent, czyli kompletnie przypadkowo. Pierwsze zamówienie ze sklepu internetowego, smycz, piłeczka i znalazłem taki dysk frisbee dla psów, średnicy 120 mm, czyli najmniejszy możliwy dysk, jaki widziałem. I tak przyszła ta paczka, poszliśmy na spacer, ja wziąłem te frisbee, rzuciłem, spadło w trawę, Beza je tak podniosła z trawy i przybiegła do mnie, z nim zrzuciła mi pod nogi i szczeknęła dwa razy. No to więc mówię, okej, no spróbujmy się bawić dalej. Rzucam znowu, znowu frisbee spadło w trawę i Beza je podniosła z trawy i przybiegła. I tak zacząłem szukać, czy jest coś takiego jak frisbee dla psa. Trafiłem na sklep dogfrisbee.pl i po prostu zadałem pytanie, że mój pies chyba chciałby się bawić tym frisbee, tylko ja nie wiem, co ja mam robić. I tak zostałem skierowany do Kasi z Gdyni, która pokazała nam podstawy. Czyli okazało się, że najpierw trzeba umieć rzucać ten dysk, żeby Beza w ogóle miała możliwość go złapania, bo jeżeli ja będę rzucał w ten sposób, w jaki rzucam, to ona nigdy nie będzie łapać tego dysku. No i ten mały dysk, od którego zaczynaliśmy, czyli 120 mm, okazało się, że jest kompletnie bezsensowny, bo po pierwsze ciężko się go rzuca, po drugie on słabo zawisa w powietrzu, a po drugie Beza sobie radzi ze standardowym rozmiarem dysku, czyli 235 czy 215 mm średnicy. No i tak zaczęliśmy pracować najpierw nad moimi umiejętnościami, a później kolejnymi krokami w kierunku tego, co teraz robimy.
Czy to znaczy, że dużo trenowałeś bez psa?
Tak, na początku dużo trenowałem bez psa. Zresztą teraz cały czas trenuję bez psa, czyli zdarza się, że jadę sobie na boisko treningowe bez Bezy i rzucam figury określone, czy różnymi chwytami, czy rzucam dystansowe rzuty, żeby po prostu cały czas jakby utrzymywać swoje umiejętności na takim poziomie, jaki są, bądź je udoskonalać. No myślę, że to jest normalny proces, bo jeżeli ja będę rzucał, im lepsze dyski będę rzucał, tym ona będzie miała łatwiej, a ona sobie na pewno poradzi z prostymi rzutami, które nie będą wymagały od niej ratowania źle wrzuconych dysków.
Jak wyglądały wasze początkowe treningi? Czy ona miała jakieś problemy poza tymi twoimi rzutami?
Tak, no Beza, z wyglądu się na nią spojrzy, to ma jakiś gen teriera, chociaż pewnie do tego wrócimy jeszcze a propos jej DNA. Beza ma jakiś gen teriera i cały czas miała problem z oddawaniem jednego dysku, czyli jeżeli bawiliśmy się na dwa dyski czy na dwie zabawki, to nie było problemu, żeby puścić ten, który miała i pobiec za kolejnym, ale jeżeli miała oddać dysk w zamian, znaczy miała oddać dysk za nic, no to ona próbowała się nim szarpać, nie chciała go tak chętnie oddawać, ale cały czas nad tym pracowaliśmy i cały czas nad tym pracujemy, że jest fajnie, że ten dysk, jeżeli ona odda, to zaraz dostanie rzut. No i to też jakby wymagało od nas regulamin konkurencji, w którym możemy mieć tylko jeden dysk w ręku. Więc konkurencja Super Pro to Send Fetch, czy to Send Fetch do freestylu nie pozwala na trzymanie przeze mnie dwóch dysków. Ja nie mogłem jej jakby kusić kolejnym dyskiem, kolejnym rzutem, czyli tylko musieliśmy przepracować to oddawanie na jeden dysk. A tak to, jeśli chodzi o jakieś motywacyjne kwestie, ja nigdy nie zauważyłem najmniejszych problemów. Ona zawsze pełną prędkością biegnie za dyskiem, zawsze pełną prędkością wraca, to też jej daje dość dużą przewagę nad innymi psami, bo jak popatrzymy na zawodach, no to psy chętnie gonią dysk, ale sobie wracają, oczywiście nie wszystkie, ale zdarzają się takie, że wracają sobie powoli. Beza biega w dwie strony na pełnej prędkości, co jakby kompensuje jej krótkie łapy, czyli jeżeli mamy to samo pole i startujemy z psami rasy Border Collie, no to powiedzmy jedna fula Bordera to są trzy fule Bezy, ale jej prędkość i zaangażowanie to rekompensuje. Jesteśmy w stanie robić tyle samo przebiegów, co bordery.
Co wam się sprawdziło, jeśli chodzi o ten brak wymiany dysku na inny?
Cały czas pracowaliśmy nad tym, żeby jakby nie szarpać się dyskiem. Czyli Podczas szkolenia chwytu psa widzę, będąc na seminariach, że jakby dobrym sposobem jest przeciąganie się dyskiem, że poprawia się chwyt, że pies jest bardziej zaangażowany. My zrezygnowaliśmy z tego kompletnie, bo Beza miała bardzo dobry chwyt i miała bardzo dużą motywację na dysk, więc zrezygnowaliśmy z szarpania się dyskiem, ale nie zrezygnowaliśmy kompletnie z szarpania się, czyli jeżeli Beza oddaje dysk, to na przykład dostaje szarpanie w nagrodę szarpakiem albo jakąś zabawką, którą używamy do treningu. I od czasu, kiedy zrezygnowaliśmy z szarpania, ona chętniej oddaje ten dysk, bo wie, że nigdy nie będzie szarpania się plastikowym dyskiem. No i pierwszym krokiem było to, że prosiłem ją, żeby puszczała dysk na ziemię. Ja go po prostu podnosiłem z ziemi i to jakby działa cały czas, na oddzielną komendę puść. A później kolejnym krokiem było poproszenie o podanie mi tego dysku do ręki na komendę już, że musiała podać ten dysk do góry, nie? Czyli ja wystawiałem dłonie, mówiłem już, jak ona podawała mi ten dysk do ręki i puszczała, no to dostawała w nagrodę rzut. No i tak drobnymi krokami cały czas powielany ten schemat, cały czas robiony spowodowało to, że to w którymś momencie zadziałało. Oczywiście teraz jej się też zdarzy, że próbuje jednak wyszarpać ten dysk, ale po pierwszym braku reakcji z mojej strony na próbę szarpania się, ona już rozumie, aha, okej, zapomniałam, że mam oddać ten dysk.
Jak wspominasz wasze pierwsze zawody?
Debiutowaliśmy w zawodach Dog Games, na których, nie wiem, no, ja byłem w potrzasku kompletnym. Jedną z konkurencji Fragility, gdzie trzeba skoczyć sekwencję przez hopkę, tunel i hopkę i zrobić rzut i złapać, pobiegliśmy w drugą stronę, czyli tak jak wszyscy rzucają prawą ręką i biegają w jedną stronę, ja powinienem, rzucając lewą ręką, tak jak ćwiczyliśmy wcześniej, pobiec o odwrotną stronę, a byłem w takim potrzasku i w takim stresie, że pobiegłem tak jak wszyscy. I to taki właśnie pierwsze zawody debiutanckie, które pokazały, że to ja muszę się opanować, bo Beza sobie poradzi w każdych warunkach, w jakich będzie, bo to dla niej jest zabawa i nie ma co się stresować, po prostu się dobrze bawić. I od czasu, kiedy trochę uspokoiliśmy swoje nerwy, to wszystko zaczęło wychodzić, zaczęły się trafiać podia, zaczęliśmy działać w kierunku freestylu, czyli konkurencji, w której robimy sekwencje figur i rzutów do muzyki. I tak zaczęliśmy się tym wszystkim bawić na tym, powiedzmy, poziomie, na którym teraz jesteśmy.
Która konkurencja należy do twoich ulubionych?
Teraz zdecydowanie freestyle. I jeśli są zawody freestyle'owe, to zawsze startujemy we freestyle'u. Odpuszczamy konkurencje dystansowe i te średniodystansowe. I bawimy się freestyle'em. Tak jak, nie wiem, mogliście zauważyć, czy gdzieś tam śledzicie nas w mediach, to właśnie na freestylu jakby pokazujemy to, co lubimy najbardziej, czyli robimy drobne show przez te 2 minuty rundy freestyle'owej.
A ile zajęła wam ta droga do Mistrzostw Europy od zera i jak to wyglądało?
Pierwsze figury freestyle'owe zaczęliśmy robić już na pierwszym seminarium, na które pojechaliśmy. To było seminarium u Ani Radomskiej. I tam już robiliśmy pierwsze figury, takie podstawowe, czyli odbicia od nogi, przeskoki nad nogą i te drobne elementy, które składają się na cały freestyle, nad tymi elementami pracowaliśmy od samego początku. Ale zdecydowaliśmy się na debiut dopiero w zeszłym sezonie. Czyli dopiero wtedy ja byłem gotowy na to, żeby złożyć wszystkie elementy, które potrafimy, w jakąś sensowną sekwencję freestyle'ową, przygotować to do muzyki, zaplanować sobie rozłożenie dysków na polu, no i opanować swoją głowę ze stresem, żeby zrobić to na zawodach przed ogromną publicznością. Zdecydowaliśmy się na debiut w zawodach w Poznaniu, na latających psach w Poznaniu, które wypadły w ogóle w dzień moich urodzin, czyli dokładnie ten dzień, w którym startowaliśmy w sobotę, 14 maja, były to moje urodziny i w tym dniu zrobiliśmy debiut freestyle'owy. No i na tych zawodach debiutanckich zajęliśmy pierwsze miejsce w levelu pierwszym, co od razu nas automatycznie awansowało do levelu drugiego i już musieliśmy się mierzyć z jakby w dalszej części tego sezonu z topowymi zawodnikami w kraju, no i na świecie. Czyli startowaliśmy z Anią Radomską, startowaliśmy z Asią Korbal, startowaliśmy z Julką Zaborowską, więc by to się zadziało bardzo szybko, mimo tego, że przygotowywaliśmy się od samego początku naszej kariery w frisbee.
A jak wspominasz tegoroczne Mistrzostwa Europy?
Tegoroczne Mistrzostwa Europy na Węgrzech to są dla mnie zawody, które były najcieplejszymi zawodami, w jakich kiedykolwiek startowałem. Już nie tylko psimi, tylko no myślę, że to były najcieplejsze dni, jakiekolwiek kiedykolwiek pamiętam. W niedzielę, w start decydującej rundy, było 38 stopni w cieniu. Auto, które było zaparkowane w cieniu, pokazywało 38 albo 39 stopni. No, my byliśmy przygotowani na to, patrząc pod prognozy, że tak to będzie wyglądało, więc mieliśmy nocleg w hotelu, w którym była klimatyzacja. Beza po sobotniej rundzie była odwożona do hotelu, w którym utrzymywaliśmy niższą temperaturę, dostawała elektrolity. Ja też brałem elektrolity, bo też wiedziałem, że to może się skończyć dla mnie źle. No i niedzielna runda freestyle'owa, 38 stopni, wyszliśmy, zrobiliśmy swoje, mieliśmy przygotowane przy polu startowym picie z izotonikiem, kamizelkę chłodzącą, wiatrak na baterię, a jak skończyliśmy rundę, Beza zrobiła swoją rundkę honorową w koło pola z dyskiem w zębach na koniec rundy i pobiegła do namiotu, który był oddalony jakieś tam kilkadziesiąt metrów w cień, bo wiedziała, że tam będzie czekać na nią ukojenie, a my byliśmy przygotowani przy polu, żeby od razu ją schłodzić. I to tak zapadło w moją pamięć, że ona wie, co robi i tylko po prostu mam jej zaufać. Patrząc już pod kątem jakichś wyników, nie oczekujemy tego, żeby stawać na podiach i zbierać nagrody, ale miałem to gdzieś głęboko w sercu, że Beza zasługuje na ten tytuł Mistrzyni Europy Bonsai, bo mimo tego, że jest małym psem, ale myśli, że jest dużym. I chciałem, żeby miała ten tytuł na swoim koncie. W zeszłym roku też było dość ciepło na Mistrzostwach Europy i ja popsułem swoje rundy, przez co popsułem, robiąc złe rzuty. Ona nie miała szans złapać wielu rzeczy i zajęliśmy drugie miejsce, mimo że po pierwszym dniu byliśmy pierwsi, to w decydującej rundzie spadliśmy na drugie miejsce. I w tym roku bardzo mi zależało na tym, żeby nie powtórzyć tego błędu. No i udało się zachowywać zimną krew i rzucać tak, jak powinienem.
Z jakimi psami konkurowaliście w tej kategorii bonsai? Jakie tam są pieski? I może powiedz, czy poza wielkością psów są jakieś różnice z normalnym freestylem?
Nie, freestyle bonsai ma dokładnie te same zasady, co Super Open. Czyli jest to samo pole, ten sam czas, trzeba zrobić te same figury, są ci sami sędziowie. Więc polega to dokładnie na tym samym, co freestyle z dużym psem. Czyli są dwie rundy freestyle'owe na polu USDDN-owym i jedna runda dystansowa, czyli protos and fetch, rzucania na odległość. Czyli musimy rzucać na odległość tam około 40 metrów. Pies za wyskok dostaje dodatkowe pół punktu, za chwyt z wyskokiem dostaje dodatkowe pół punktu. I trzeba zgromadzić jak największą liczbę punktów w pięciu chwytach. Różnica w kategorii bonsai polega na tym, że Beza jest w stanie jako mały pies, no tak usłyszałem, że jako chyba jeden z nielicznych małych psów, łapać te dyski na ostatniej strefie, czyli na ponad 40 metrach, wraca, jesteśmy w stanie zrobić 6 albo czasami nawet 7 przebiegów w ciągu półtorej minuty. A inne małe pieski nie są w stanie łapać tak daleko dysków. To też jest jakby, pracowaliśmy nad tym, że stojąc za linią, Beza na komendę omiń, wybiega w ciemno, czyli omija mnie, biegnie do przodu w ciemno, nie widząc dysku, bo ja muszę ją wysłać kawałek do przodu, żeby ona zdążyła dogonić ten dysk, który leci bardzo daleko i jest rzucony bardzo mocno. I to też nam daje taką przewagę, bo jesteśmy w stanie w tej dystansowej konkurencji złapać sobie już punktową przewagę nad innymi psami. Tylko trzeba rzucać też spokojnie, stabilnie i celnie. Więc to znowu jest na mnie ta odpowiedzialność, żeby rzucać tak jak powinienem, tak jak rzucam na treningach i tak jak rzucamy sobie na zawodach, w których ten stres jest mniejszy. No i ta runda na Węgrzech dystansowa nie dała nam przewagi żadnej, czyli ręka mi się trzęsła, była cała spocona, jeden dysk mi się wyślizgnął. Zajęliśmy tam chyba trzecie miejsce względem punktów, gdzie jeśli rzucałbym tak jak zawsze rzucamy w tej konkurencji, to niedzielną rundę freestyle'ową już mógłbym usiąść na środku pola i po prostu siedzieć i nic nie robić, oczywiście w cudzysłowie. Ale byłem tak zdenerwowany, że te rzuty były na poziomie trzeciego miejsca, więc obroniliśmy się freestylem, co też mnie cieszy, no bo pokazaliśmy, że nie tylko przewagą jednej konkurencji jesteśmy w stanie wygrywać. A jeśli chodzi o inne psy, no to chyba najczęściej startują tam Jack Russell Terriery, no ale tam widać jakby wszystkie małe rasy, które są w stanie jakby spełnić wymóg tej wysokości 38 cm. Ja jestem bardzo słaby w rasy, więc kompletnie nie powiem, jakie to były rasy na tych zawodach, ale na pewno był jeden Jack Russell, więc to pamiętam.
Zrobiłeś Bezie badania DNA. Jakie rasy się tam kryją?
Beza ma na największy udział w Bezie to jest owczarek niemiecki. I to było śmieszne, no bo kompletnie nie przypomina owczarka niemieckiego, ale z drugiej strony jej zachowanie bardzo często pokazuje, że trochę może mieć tego owczarka. Czyli oszczekuje ludzi. Nasz dom jest pilnowany w taki sposób, że jeśli wchodzi do nas moja mama, która jest tutaj bardzo często, wyprowadza ją Bezę, jak jest sama, bo my jesteśmy gdzieś na wyjazdach i moja mama za każdym razem jest oszczekana, jak wchodzi do domu. Na drugim miejscu jest American Eskimo Dog. Jakby kompletnie nie znam tej rasy, kompletnie nie widziałem takiego psa, więc tutaj jakby nic nie powiem na ten temat. Na trzecim miejscu jest Cattle Dog. I jakby na czwartym owczarek australijski, czyli dwie rasy pasące. To może, nie wiem, no, wynikać w jakiś sposób, dlaczego Beza jest taka zaangażowana do pracy i dlaczego tak szybko się uczy, mając w sobie jakieś rasy pracujące. No i piąte miejsce to Chihuahua, czyli coś, co odpowiada chyba za rozmiar za zmniejszenie tych wszystkich czterech poprzednich psów do rozmiaru Bezy.
A czy ogólnie jest dużo psów pochodzących ze schroniska w Dog Frisbee?
Z tego co wiem, to tak, zdarzają się. Znaczy może nie typowo ze schroniska, ale gdzieś z jakiegoś odratowanego domu, z jakiegoś, nie wiem, przywiązanego psa do drzewa w lesie, więc jest tych psów gdzieś. Znaczy oczywiście wiadomo, że nie jest to przewaga znacząca, po prostu są pojedyncze przypadki, ale tak, na szczęście są takie też psy, które zostały gdzieś uratowane, ich życie zostało zmienione i teraz świetnie się bawią.
A czy kolejnego psa też poszukiwałbyś w schronisku?
Myślę, że tak, aczkolwiek nie wiem, czy nie wiem, czy jakby nie stawiałbym tak samo takich oczekiwań, jakie postawiła Beza. Tego się strasznie boję, że podświadomie oczywiście mógłbym wymagać od psa tego, co pokazywała Beza. No i z drugim psem to też jest taki kłopot, że Beza nie znosi innych psów w swoim otoczeniu. Czyli jeżeli ktoś jest u nas w domu, to ona jest niespokojna. Jeżeli jest ktoś z psem u nas w domu, to ona nie odpoczywa kompletnie. Mieliśmy taką sytuację, że właśnie Kasia, która nas trenowała na początku, wylatywała na wakacje i zostawiła u nas swojego psa Feniksa na 3 tygodnie. Feniks to jest taki Bezy najlepszy przyjaciel, ale on wie, że jakby no, nie ma opcji w ogóle na wspólną zabawę i najlepiej po prostu nic od niej nie chcieć i jest akceptowany u nas w domu. No i przez te 3 tygodnie chodzili razem na spacer na smyczy, chodziliśmy razem na spacer bez smyczy, czy nawet na jakiś trening frisbee. Wszystko było ok. Ale Beza... Było po niej widać, że jest dla niej to bardzo trudne. Jeżeli razem spali, oczywiście każdy w oddzielnym pokoju albo na oddzielnej kanapie, czyli na kanapie albo na fotelu, było ok, ale jeżeli Fenek wstawał, to Beza musiała wiedzieć, co on robi, czyli za każdym jego wstaniem ona się podnosiła i sprawdzała, za każdym jego ruchem ona się podnosiła i sprawdzała, co się dzieje. Więc jak Feniks wrócił do Kasi po urlopie, to Beza 3 dni, albo 4 nawet, odsypiała po prostu te 3 tygodnie, bo była tak wycieńczona tym, że musiała cały czas kontrolować to, co się działo. Więc ja nie wiem, jakby ciężko mi jest powiedzieć, czy my jesteśmy gotowi na drugiego psa, czy ona jest gotowa na drugiego psa i czy po jakimś czasie by to minęło, ale dopóki ja nie będę przekonany, że dla niej to będzie komfortowe, to nie weźmiemy drugiego psa.
A wyobrażasz sobie na przykład, że gdybyś miał go wziąć, to też byłby małym psem, czy chciałbyś spróbować czegoś innego?
Nie, no myślę, że to byłby nadal mały pies. Nasze mieszkanie w bloku to jest 70 metrów, do tego na 4. piętrze, więc myślę, że to musiałby być mały pies. Poza tym już takie przyzwyczajenie do małego psa, jakie dała nam Beza, byłoby trudne do zmiany. Bo no nie, wydaje mi się, że ciężko by było mieć i dużego, i małego psa tu już w ogóle, ale oczywiście jakby nie skreślam tego, że kiedyś się nie pojawi, nie wiem, border, maliniak, czy cokolwiek innego dużego. Ja jestem otwarty kompletnie na to, co przyniesie nam życie.
Jak wygląda specyfika pracy z takim małym psem? Czy wszystkie wymagane figury są osiągalne dla takiego psa?
Tak, Beza robiąc wszystkie figury freestyle'owe, robi to, jakby była dużym psem. Kiedyś usłyszałem od jednego z sędziów, że Beza, będąc małym psem, robi figury, które robią duże psy. Oczywiście to wymaga jakiegoś zabezpieczenia. Nie mogę jej rzucić odbicia od pleców w staniu, które wybije ją na 2,5 metra do góry i ona będzie lądować z takiej wysokości. Kompletnie nie o to chodzi. Więc trzeba patrzeć też przede wszystkim trzeba patrzeć pod kątem jej bezpieczeństwa, pod kątem tego, co jest dla niej dobre, a nie co jest w stanie zrobić. I wyważyć tą widowiskowość tej figury z bezpieczeństwem tego, co się może wydarzyć, jeśli ta figura się nie uda. No i jakby specyfika pracy z małym psem na frisbee, na freestylu, jest taka, że wiele figur, które są niedostępne dla dużych psów, możemy zrobić z małym psem. Na przykład mamy taką figurę multi, czyli wyrzut kilku dysków pod rząd, gdzie Beza stoi na mojej... Ja jestem w klęku, Beza stoi na moim udzie, opierając się przednimi łapami na mojej klatce i wrzucamy nad głowę 4 dyski, które ona łapie. Z dużym psem byłoby to niewykonalne, bo duży pies jakby wystawałby bardzo wysoko, ciężko by było mu rzucić takie dyski w taki sposób. Więc nasz freestyle, układanie, przygotowywanie naszego freestylu często opiera się na elementach, w których ja myślę, co mogę zrobić z małym psem, czego nie mógłby zrobić duży pies. I takie elementy wprowadzamy do freestylu, a do tego jakby uzupełniamy wymaganymi regulaminem elementami, które Beza jest w stanie zrobić dokładnie tak, jak robią to duże psy.
To opowiedz może, jak wygląda u Was taki proces tworzenia freestylu, tak jakbyś miał opisać osobie, która zupełnie nie siedzi we frisbee, właściwie od wyboru muzyki po efekt końcowy.
No tak, w naszym przypadku są jakby elementy, które trzeba spełnić. Wiem, że nie każdy zawodnik do tego przykłada wagę, ale ja chcę mieć freestyle, który pasuje do siebie wizualnie, czyli kolor moich spodenek pasuje do sznurowadeł w butach, butów, koloru dysków i koszulki. W tym sezonie mieliśmy żółto-fioletowy freestyle, więc ja miałem spodenki fioletowe w paski z żółtymi wstawkami, które zostały uszyte z ręcznika z Ikei przez mamę mojej żony. Do tego miałem fioletowe buty, żółte sznurówki i żółto-fioletowe dyski i to wszystko pasowało do siebie, więc ja chcę, żeby ten show był uzupełniony do najdrobniejszego szczegółu, dlatego przykładamy wagę do tego, jak to wygląda. Jeśli chodzi o muzykę, to też mamy taką pulę utworów, które gdzieś pasują, ale zawsze do tej pory, czyli dwa razy, to też śmiesznie brzmi, staramy się zrobić jakiś taki drobny twist w tej muzyce, czyli miksujemy sobie dwa utwory. Mamy gdzieś tam zaprzyjaźnionego DJ-a, który nam w tym pomaga i nie jest to tak zrobione, jak ucięte po prostu siekierą jedna piosenka i później wchodzi druga, tylko jest tak fajnie to zmiksowane, gdzie jeden utwór jest na początku i później się zmienia w drugi i jakby mamy tą jakąś oryginalność. Nigdy nie ma możliwości zdarzenia się, że ktoś inny w danych zawodach wystartuje z taką samą muzyką, jaką my mamy. W tym roku też jakby dodaliśmy taki drobny smaczek a propos właśnie rozmiaru bezy, no bo jak startujemy na zawodach w kategorii Super Open, gdzie są duże psy, no to beza się wyróżnia tym, że jest małym psem. A jeszcze ona się potrafi śmiesznie skradać, czyli jeżeli zaczynamy freestyle i ona jest w pełni skupiona i uda mi się wyzwolić taki moment, gdzie ona myśli, że zerwała ten siat, to ona się zaczyna skradać, jakby po prostu pasła owce. No i to też jest śmieszne, bo jest jeszcze mniejsza niż wygląda na żywo, więc dodaliśmy taką ścieżkę takiego lektora zapowiadającego freestyle i on mówi, że przed państwem na polu mierząca 36 cm, ale to 6 nam nie pasowało, więc zrobiliśmy 38, to też taką dopiero teraz to zdradzam, że to jest nieprawda. Mierząca 38 cm wysokości, ważąca 6,5 kg z Polski beza. Nie? Mieliśmy też to w angielskim języku na zawody zagraniczne i tak się to trochę zaczynało jak mecz koszykówki, albo jak walka bokserska, że zostawała beza przedstawiona i wychodziła przez pół pola, idąc do mnie, skradając się. A jeśli chodzi o sam freestyle, no to rozpisujemy sobie elementy, które umiemy robić i z tych elementów tworzymy takie sekwencje jakby trzech, czterech, dwóch figur, w zależności od tego, jak pasuje. I rozmieszczamy te sekwencje na polu. Do tego dodajemy zarządzanie dyskami, czyli ile dysków potrzebujemy w danej figurze i jak to połączyć. I staramy się dopasować w taki sposób, żeby wyglądało to możliwie najbardziej płynnie. Ja też mam taką cechę, która jest, mam wrażenie, dość niespotykana, czyli potrafię rzucać praktycznie na równym poziomie i lewą, i prawą ręką. Więc mogę robić wiele figur, rzucając raz z jednej, raz z drugiej ręki. To z jednej strony jest plusem, no bo sędzia od zawodnika widzi, że potrafię rzucić i lewą, i prawą ręką na różny sposób, ale z drugiej strony to też powoduje to, że ja mniej się ruszam w sekwencjach. Czyli jak spojrzymy sobie na freestyle, na przykład Ani czy Asi, to one mają takie super płynne przejścia, obroty, jakieś takie wypełniacze pomiędzy figurami, których u mnie nie ma, bo ja zamiast się obrócić, to po prostu zbiorę sobie dysk w drugą rękę i rzucam drugą ręką. I na przyszły sezon też będziemy pracować nad tym, żeby dodać trochę więcej mojego ruchu w całym freestyle'u.
Czy była jakaś figura, która sprawiła bezie większe kłopoty?
Czy była jakaś figura? To jest dobre pytanie. W tym momencie mam tylko w głowie to, co ja źle zrobiłem, czyli zawsze pamiętam słowa pana Darka Radomskiego na seminariach, który mówił: nigdy nie rzucaj backvolta pod wiatr, czyli odbicia od pleców pod wiatr. Byliśmy na jednym treningu, gdzie dość mocno wiało, no i ja tak się przestawiłem i wyrzuciłem ten dysk dosłownie pod wiatr. Ten dysk nawiało na bezę i ona, odbijając się od pleców, wylądowała i zrobiła przewrót w przód, czyli nie zrolowała się przez bok, tylko podkurczyła głowę i dosłownie przez plecy poleciała do przodu. Ja byłem wtedy przerażony kompletnie, nie wiedziałem, co się dzieje, a beza wstała, otrzepała się, puściła dysk, szczeknęła dwa razy, mówiąc: rzucaj, nie? I na szczęście mieliśmy nagranie z tego, które mogliśmy puścić w slow motion i okazało się, że ona jakby kompletnie wyratowała cały ten impet z tego ogromnego błędu, który popełniłem. Ona wzięła na siebie i świadomością swojego ciała zrobiła tak, że się nic nie stało. I to też jakby nawiązuje do tego, że My pracujemy nad tymi mięśniami, nad tym, robimy dużo fitnessu właśnie w okresie przygotowawczym w zimę. Na przykład teraz jakieś 45 minut, no nie, no już rozmawiamy 45 minut, to godzinę temu zrobiliśmy sesję fitnessową, żeby Beza sobie spokojnie spała podczas naszego nagrania. Więc jakby cały czas staram się dbać o jej formę, żeby była w stanie bawić się tym sportem możliwie najdłużej, ale właśnie w takich skrajnych sytuacjach błędów, które ja popełnię, żeby ryzyko kontuzji było możliwie najmniejsze.
To może skoro już zacząłeś, to właśnie powiedz, co robicie poza tymi treningami, tak? Fitness, pewnie fizjoterapeuta?
Tak, korzystamy z fizjoterapeuty, który masuje Bezę, gdzieś tam rozluźnia jej spięte mięśnie, aczkolwiek najczęściej jest tak, że właśnie gdzieś tam ma jakieś drobne punkty pospinane, ale zakres ruchu, znaczy zakres jej aparatu ruchu jest cały czas pełny. To mnie bardzo cieszy. Poza fizjoterapeutą robimy fitnessy, czyli trenujemy sobie w domu na jakichś podwyższeniach, na niestabilnych powierzchniach. W zeszłym roku też Beza nauczyła się jeździć na desce. Co prawda w tym roku będziemy próbować jakby kontynuować to pracując nad odepchnięciem, ale to też jest jakby taki element treningu fitnessowego, który wzmacnia jej ciało. No, oprócz tego mamy to szczęście, że mieszkamy w małym miasteczku, wsiadamy w samochód i po 5 minutach jesteśmy za miastem i możemy sobie zrobić 1,5-godzinny spacer lasem czy polną drogą, czy popływać gdzieś w jeziorze, więc takie uzupełnienia w postaci długich spacerów czy pływania też są wrzucane. Nie wiem, czy robimy coś jeszcze takiego, co byłoby interesujące. Może taka ciekawostka, że Beza jest bardzo słaba w węszeniu, czyli nosework kompletnie nie wchodzi w grę jako uzupełnienie jakieś tego, co robimy, bo czasami trzeba po prostu jej wskazać smaczek na ziemi, który został gdzieś rzucony, żeby go zjadła, bo nie jest w stanie go wywęszyć, więc najsłabszym elementem Bezy jest jej nos.
A jak wyglądają same treningi? Czy poruszasz się jakimś planem? Ile razy w tygodniu i tak dalej?
Tak, staram się poruszać według planu, aczkolwiek wiadomo, to jest taki sport outdoorowy, a w naszym klimacie musimy się uzależnić często od pogody. Czyli gdzieś tam czasami zdarza się przesunięcie jednego, dwóch dni względem planu, ale staram się robić to według planu. W sezonie wiadomo, jest to bardziej intensywne, bo mamy więcej dni bezdeszczowych, dni są dłuższe i gdzieś jesteśmy w tym jakby cyklu zawodów. A po sezonie ta regularność trochę spada, aczkolwiek bardziej kosztem tego, że mamy więcej treningów w domu, które realizujemy, a mniej treningów na zewnątrz z dyskami. Czyli może nie, że regularność spada, tylko spada to, co jakby udział treningów z dyskami na rzecz innych aktywności, typu na przykład właśnie jakichś takich długich spacerów czy treningów fitnessowych. Już podczas samych sesji treningowych też poruszam się według planu, czyli najczęściej według zegarka i notesu. Sesje są stosunkowo krótkie, odpoczynek jest długi, czyli na przykład rzucamy sobie 2-3 minuty jakąś sekwencję, oczywiście nie tak intensywnie jak na zawodach, czyli z jakimiś z poprawą elementu, ze sprawdzeniem na nagraniu, jak to wygląda. Po czym jest 15-20 minut przerwy dla Bezy, gdzie ona sobie leży i wie, że jakby dopóki nie zostanie zawołana, no to nie wymusza dalszej pracy. To też się udało wypracować poprzez regularne powtarzanie tego, że jak jest koniec, to koniec, jak ok, zaczynamy, to zaczynamy. No i ta przerwa dla Bezy to jest też czas dla mnie na rzucanie. Czyli sobie wtedy rzucam na przykład dystansowe rzuty przez całe boisko, Beza leży na środku i odpoczywa. I robimy 2-3 takie sesje w zależności od tego, co się działo wcześniej. Czyli jeżeli poprzedniego dnia też był jakiś trening, no to następnego jest spokojniejszy, a jeżeli był jakiś czas odpoczynku, no to możemy sobie pozwolić na bardziej intensywny trening.
A jakie idą te konkurencje dystansowe?
No, konkurencje dystansowe, czyli uzupełnienie tego naszego freestylu, dzieje bardzo dobrze. Ona cały czas ma bardzo dobrą łapalność. Cały czas najsłabszym elementem jest moje rzucanie.
Co poza Mistrzostwami Europy uważasz za wasz największy sukces?
Znaczy cały czas za nasz największy sukces, nawet włączając w to Mistrzostwa Europy, uważam zajęcie 10. miejsca na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, które się odbyły w Poznaniu w kategorii Super Open, czyli rywalizowaliśmy ze wszystkimi, z dużymi psami, z najlepszymi zespołami z całego świata i udało nam się zająć 10. miejsce. Zrobiliśmy dwie dobre rundy freestyle'owe i bardzo dobrą rundę dystansową i udało nam się skoczyć do 10. Gdzie po pierwszych dwóch konkurencjach, czyli po pierwszym freestyle'u i po rundzie dystansowej chyba byliśmy nawet na 7. miejscu, więc kompletnie to był dla mnie, byłem w ogromnym szoku. Ale to też jak Mistrzostwa Europy były ogromnym stresem dla mnie, to takie Mistrzostwa Świata to była kompletna zabawa. Pojechaliśmy tam się bawić bez żadnych oczekiwań jakichkolwiek. Może dlatego tak dobrze poszło.
Czyli cały czas zdarza ci się przeżywać stres na zawodach?
No tak, ja mówię, że nie, ale jak się na mnie popatrzy, jak ja się poruszam gdzieś tam przed samym startem, to widać, że jestem zestresowany. Muszę nad tym pracować, bo często ten stres gdzieś tam zżera. Ja też jestem takim człowiekiem, że gdzieś tam staram się ten stres ukryć pod śmiechem i pod wygłupami, ale ten stres jest cały czas.
Oglądałeś pewnie tegoroczne Mistrzostwa Świata?
Tak, oglądałem. Oglądałem, szczerze mówiąc, będąc na Malcie w 30 stopniach wieczorem, siedząc na balkonie. Jak patrzyłem, jak nasze zespoły tam marzną, siedząc w śpiworach, zimowych czapkach. To z jednej strony się trochę cieszyłem, że nie udało nam się zakwalifikować, bo planowaliśmy tam lecieć. Z drugiej strony trochę mi było smutno, że to Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkim Stany kojarzą się z taką pompą i przepychem, dużą organizacją i super show, a nawet nie było band dookoła pola. Te zawody wyglądały trochę jak takie treningowe zawody gdzieś organizowane przez jakieś zamknięte grono zapaleńców, którzy są sobie porzucać. Patrzyliśmy na te transmisje i widzieliśmy tylko linie wychodzących zawodników i komentatora, który mówi po angielsku. I to było trochę smutne, bo jeśli byśmy się zdecydowali pojechać do Stanów i startować w zawodach, które tak wyglądają, to myślę, że bylibyśmy zawiedzeni bardzo.
A jak ci się podobały te freestyle podiumowe?
Freestyle podiumowe, no jakby ja miałem okazję widzieć freestyle Shona, widzieć freestyle Mony już wcześniej, bo to właśnie z nimi rywalizowałem w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w Poznaniu, więc jakby konkurowaliśmy w jednej konkurencji startując na tym samym polu. Więc znam te freestyle, one tam jakieś elementy chyba się pozmieniały, ale ogólnie freestyle wydawał mi się, że jest ten sam. Freestyle Yachiego widziałem pierwszy raz i to też było dla mnie coś ciekawego, bo nie widziałem nigdy jego freestylu. No i to też tak widać trochę takie elementy jakby regionalne, czyli jak się patrzy na ten freestyle, to widać, że ten zawodnik jest z Polski, ten jest ze Stanów, a ten jest z Japonii czy z Czech, więc widać takie jakby, ciężko to powiedzieć, no tak jak jest akcent w jakimś języku, to tak widać akcent w danym freestylu z danego regionu.
Czy masz jeszcze jakieś zawody, które szczególnie wspominasz, albo jakieś wydarzenia z zawodów?
Czy mam jakieś? Wszystkie bardzo dobrze wspominam. Już było ich tyle, że ciężko byłoby pewnie wszystkie wymienić. Zawsze miło wspominam zawody Winter is Coming, które są organizowane przez Katarzynę, czyli pierwszą trenerkę Bezy, w miejscowości, która jest oddalona o 4 km od mojego domu, czyli na naszym polu treningowym. I to też zawsze są miłe zawody, to są takie zawody organizowane na wsi, gdzie klimacik jest taki spokojny, nikt się nie spieszy, wszyscy sobie na spokojnie rywalizują na najlepszej chyba nawierzchni, jakąkolwiek widziałem, ale mam możliwość trenowania na niej. No i tak miło wspominam zawsze te zawody w cudzysłowie domowe. No ale bardzo lubimy jeździć do Poznania na Cytadelę, na latające psy. To też są zawody, w których pierwszy raz stanęliśmy na podium, jeszcze nie robiąc freestylu, w konkurencji throw and go. I potem od tego pierwszego podium w Poznaniu zawsze stawaliśmy na podium w Poznaniu, czyli raz w throw and go, później chyba drugi raz w throw and go, no i w debiucie we freestylu też w Poznaniu stanęliśmy w tym roku. Niestety nie mogliśmy tam jechać, bo moja praca mnie wyeliminowała w ten weekend, więc nie byłem w stanie tam pojechać i bardzo byliśmy smutni z tego powodu, ale oprócz Winter is Coming to latające psy w Poznaniu są takimi zawodami, które zawsze miło wspominamy. No i jakby coraz częściej startujemy na zawodach za granicą. Najczęściej jeździmy do Czech na zawody. I tam to też jest taki specyficzny klimat. Praktycznie wszyscy nocują w namiotach, gdzieś tam się wieczorem spotykają przy ognisku, rozmawiają, więc to też jest taki specyficzny klimat czeskich zawodów, który zawsze miło wspominamy, bo jest okazja porozmawiać z zawodnikami tak na spokojnie wieczorem i spędzić czas inaczej niż gdzieś pomiędzy konkurencjami, gdzie nie zawsze jest czas na jakieś rozmowy, na inne tematy.
Co określasz jako mocne i słabe strony bezy?
Mocne strony to przede wszystkim motywacja, czyli jeżeli idziemy na spacerze sobie i jest kot gdzieś tam w oddali, no to ona jest nim zainteresowana, może tak szarpnie smyczą czasami, jeżeli jest gdzieś blisko pod samochodem, przebiegające dziecko ją rozproszy, oszczeka je i to kompletnie nie wygląda tak na polu startowym czy treningowym. Raz nam się zdarzyło, będąc na treningu, że przebiegł kot po przekątnej boiska, na którym trenowaliśmy, i beza była bez smyczy i ona tylko odwróciła tak wzrok, nawet nie odwracając głowy, spojrzała, kot pobiegł i ona dalej była jakby w pozycji gotowej do pracy. Więc najmocniejszą moim zdaniem jej stroną jest jej motywacja do pracy. To też wymagało ode mnie tego, żeby jakoś nad tym zapanować, bo jeśli byłbym nieodpowiedzialnym człowiekiem, to mógłbym jej rzucać przez 40 minut i pewnie wyzionęłaby ducha na tym polu, zanim zrezygnowałaby z pracy. Więc to jest jej mocna strona, ale nad którą trzeba w jakiś sposób panować. A najsłabsza, no tak jak już powiedziałem, jej węch nie jest najlepszy i zawsze się śmiejemy, że kiedyś musimy wystartować w zawodach noseworku, żeby pokazać, że beza nie potrafi tego robić.
Co według ciebie jest najtrudniejsze w dog frisbee?
O, to takie skomplikowane pytanie. Najtrudniejsze w dog frisbee. Głupio by było, jakbym powiedział, że zapanowanie nad nerwami, bo kompletnie nad nimi nie panuję podczas startu. Ale powiem tak. Najtrudniejsze w dog frisbee jest to, żeby nie oczekiwać wyników, tylko traktować to jako zabawę. Wszyscy wychodzimy z psem, żeby się dobrze bawić, czy to są zawody, czy to jest trening, czy to nawet nie jest trening, czy tylko właśnie zabawa. A często zdarza się tak, że słyszę się gdzieś zawodników, którzy obwiniają swojego psa, którzy mają pretensje do tego, że czegoś go uczyli, a pies tego nie zrozumiał, że rozproszył się na zawodach. Taka frustracja gdzieś jest wyczuwalna. Ale to chyba do niczego nie prowadzi, do niczego dobrego to nie prowadzi, bo to ma być dobra zabawa i super spędzanie czasu ze swoim przyjacielem, a nie nakręcanie, wymaganie tego, żeby wygrać i stanąć na podium i pokazać, że jest się najlepszym, mimo tego, że to nie była super zabawa.
A czy jest coś, czego nie lubisz w dog frisbee albo chciałbyś coś zmienić?
To też jest skomplikowane pytanie. Czy jest coś, czego nie lubię? Nic mi nie przychodzi kompletnie do głowy, co mógłbym zmienić. Fajnie by było czasami zmienić pogodę, żeby nie startować w deszczu albo w śniegu padającym. Też się takie starty zdarzały. Na szczęście nie mi, ale nie będę mówił. Więc często ta pogoda jednak powoduje to, że zamiast przyjemnego spędzania weekendu jest walka o przetrwanie pomiędzy oczekiwaniem na swoje starty. No i oczywiście od skrajności, jeżeli od deszczu, śniegu padającego, tak jak w drugą stronę, do 38 stopni i pełnego słońca, które nie pozwala odetchnąć. No ale na pogodę nie mamy wpływu, więc nie zmienimy tego.
Sama jestem ciekawa, jak dalej będą zachodzić te zmiany klimatu, bo to wpływa na wszystkie psie sporty. No i w ogóle na życie czasem to nawet na spacer ciężko wyjść latem.
No właśnie też zauważyliśmy, że ten klimat się ociepla i jeżeli 5 lat temu zdarzył się tydzień z upałami 30-stopniowymi, no to było ojej, ale jest gorąco, to teraz zdarzają się 3 takie tygodnie, gdzie są 35-stopniowe upały w Polsce. No i obawiam się, że jakby w tym kierunku to idzie. Na szczęście w przyszłym roku termin Mistrzostw Europy, czyli kluczowych zawodów dla naszego kontynentu, został przesunięty z końca sierpnia, tak jak to było przez ostatnie lata, na połowę września, więc jest nadzieja, że nie trafimy w te najcieplejsze dni. No ale tego nigdy nie wiadomo. To też jest zawsze kwestia tego, kiedy odpuścić, no bo jedziemy do Węgier, czy do Słowenii, czy w przyszłym roku do Czech. Gdzieś te budżety są ponapinane, żeby wystartować w tych zawodach, dojechać, przenocować i jakby rywalizować o tytuły. Dla oczywiście niektórych zawodników jest to bardzo ważne, no bo z tego żyją, więc jeżeli stają na podium, no to ich szkoły mają więcej klientów, więc to daje im pieniądze na życie. Więc kompletnie rozumiem to, że chcą startować, chcą zdobywać tytuły. No ale w pewnym momencie może się pojawić się ten moment, kiedy się powie, że nie, no bo to jest upał do takiego stopnia i jest to tak niebezpieczne dla mojego psa, że ja nie wychodzę na ten start. Nie? I mam nadzieję, że w tym momencie dobro psa okaże się najważniejsze, a nie to, ile się zainwestowało w podróż na zawody, czy jak bardzo chce się zostać mistrzem w danych zawodach.
Jakie rady dałbyś początkującym zawodnikom? Może widzisz jakieś błędy, które się najczęściej powtarzają?
Tak, początkującym zawodnikom dałbym rady najpierw, żeby zbadali swojego psa, czy jest, czy uprawianie do frisbee, czy jakiegokolwiek psiego sportu jest bezpieczne dla niego. My od tego zaczęliśmy, zbadaliśmy bezie serce, zbadaliśmy cały aparat ruchu, sprawdziliśmy, czy jeśli zaczniemy trenować, zaczniemy się bawić z dużą intensywnością, to czy to nie spowoduje to, że stanie się jakaś krzywda, że coś się wydarzy, o czym kompletnie mogliśmy nie pomyśleć, więc przede wszystkim najpierw, żeby zbadać swojego psa. Druga sprawa, to żeby nie rzucać psu dysku przeznaczonego dla ludzi do frisbee. Ten dysk jest cięższy, jest z innego materiału, nie ma też tego rantu, który pozwala psu chwytać dysk w sposób bezpieczny. No i jakby od tego, że możemy zniechęcić psa do zabawy, po że możemy wybić mu zęby, no chyba to jakby jasno mówi, że nie warto. No i trzecia rada, którą bym dał, to żeby przynajmniej początki zacząć od konsultacji z jakimś trenerem. Jest teraz to tak popularny sport, w każdym mieście, większym czy mniejszym, znajdziemy kogoś, kto zajmuje się frisbee, kto ma jakąś wiedzę i jest w stanie pokierować na początku, bo jakby złe ruchy na początku zabawy z frisbee mogą spowodować to, że pies, który bardzo chce, jest bardzo zmotywowany na dysk, nie będzie go łapał, bo po prostu się przestraszy go w jakiś sposób. I widziałem już sytuację, gdzie ktoś stwierdzał, że kurczę, no taki najłatwiejszy rzut to posadzić psa przed sobą i rzucić w niego dyskiem, no bo w sumie nie będzie musiał ani go gonić, ani jakby bardzo się starać, tylko ma go złapać. A taki rzut w psa jest jednym z najbardziej presyjnych, najtrudniejszych dla psa rzutów do złapania. Każdy myśli o psie jako o człowieku, więc jeżeli stają dwie osoby naprzeciwko siebie, rzucają do siebie dysk, no to jakby naturalnym jest, że ten dysk leci we mnie i ja mam go złapać, no ale dla psa kompletnie nie jest to naturalne. Dla psa jakby łatwiejsze jest to, żeby gonić coś i coś złapać, a nie, że leci coś w psa, więc często się zdarzało tak, że widziałem, że ktoś rzuca w psa dyskiem, ten pies unika albo dostaje po prostu w głowę nawet gumowym dyskiem, którego nie jest w stanie złapać, bo jest to dla niego za trudne. Więc trzy rzeczy. Zdrowie, bezpieczny sprzęt, czyli dysk przeznaczony dla psa i przynajmniej na początku drogi konsultacja z trenerem.
Jakie masz plany na kolejny sezon? Co chciałbyś poprawić albo zmienić?
Kolejny sezon, no to dla mnie jest nowy freestyle. Oczywiście zostaną jakieś elementy, które są dla nas charakterystyczne, ale Mam nadzieję, że uda mi się je jeszcze poprawić i udoskonalić. Oprócz tego układamy nowy freestyle. Nie mam jeszcze jakiegoś planu startu w zawodach, bo to też zależy od mojej pracy, szczególnie na początku sezonu, czyli kwiecień, maj, czerwiec. To dla mnie jest moment najintensywniejszej pracy w tym, co robię. Więc nie mamy konkretnego planu, ale na pewno będą to Mistrzostwa Europy we wrześniu, które będziemy mieli w Czechach w Dworze Kralowym. No bo to są jedyne zawody, gdzie są bonsaje, czyli małe pieski, więc będziemy tam jechać bronić tytułu. Jeśli uda nam się zrobić kwalifikacje do Mistrzostw Świata, to będziemy rozważać wyjazd na Mistrzostwa Świata, aczkolwiek z tego, co obiło mi się o uszy, to mają być zorganizowane w tym samym miejscu, więc jest ta wątpliwość, czy jechać tam na te Mistrzostwa Świata. No oprócz tego oczywiście nasze lokalne zawody na naszym boisku treningowym, czyli Winter is Coming, jeśli będą organizowane. Mam nadzieję, że uda się pojechać na latające psy do Poznania. No i jakby na szczęście mamy teraz już tak dużo zawodów w Polsce, że wybieramy, na które pojechać, a nie czekamy 3-4 tygodnie pomiędzy zawodami, żeby na jakieś pojechać, więc bardzo się rozwinął ten sport w naszym kraju, co cieszy. Mamy dużo nowych zawodników, dużo początkujących jest prowadzonych przez tych zaawansowanych trenerów, więc mamy dużo debiutantów zawsze. I to cieszy, no bo jeśli sport się rozwija i idzie do przodu, to myślę, że dla całej społeczności jest to plusem.
To jeszcze ostatnie pytanie. Co robisz w życiu poza psami?
Poza psami mam swoją firmę, która zajmuje się robieniem zdjęć i filmów, więc pracuję w taki sposób, który pozwala mi danego dnia pójść z Bezą na przykład o 12 na spacer. To nie ma najmniejszego problemu, bo sobie zaplanuję pracę po południu na komputerze, gdzie muszę zmontować film czy obrobić zdjęcia. Ale zdarza się tak jak w ostatnim tygodniu, gdzie 7 dni spędziłem w Chorwacji pracując, realizując materiały. No i musiałem poprosić żonę, mamę, żeby zajęły się Bezą w momencie mojej nieobecności. Moja żona też prowadzi gabinet kosmetyczny, więc tam jest napięty grafik, który można odrobinę zaplanować z wyprzedzeniem, więc jeśli wie, że ja wyjeżdżam na jakiś czas, to jest w stanie sobie zaplanować 1,5 godziny w ciągu dnia, gdzie przyjdzie nakarmić Bezę, wyprowadzić z nią, chwilę z nią spędzić czas i wieczorem na jakiś dłuższy spacer. No, poza pracą oczywiście kiedyś startowałem w triatlonie. Udało mi się nawet kilka razy zrobić pół Ironmana, czyli 2 km pływania, 90 na rowerze i 21 biegu. I teraz jak o tym pomyślę, to myślę, że nie byłbym w stanie zrobić jednej z tych trzech dyscyplin na raz. No ale jak pojawiła się Beza, to ten czas poświęcany na treningi z nią został przesunięty właśnie z mojego trenowania triatlonu i tak zostało. Więc na ten moment główną pasją jest trening z psem.
Wszyscy schodzą na psy.
No ale to chyba dobrze. Mnie to bardzo cieszy, bo widać coraz więcej ludzi z psami, coraz więcej świadomych ludzi z psami. Niestety też dużo nieświadomych, no ale jakby ja staram się skupiać na tym, co ja robię. Już życie mnie nauczyło tego, żeby nie dawać rad komuś, kto o nie nie pyta, więc jak widzę, jak ktoś trenuje z psem i robi to źle, to zagryzam emocje w sobie i po prostu odchodzę. Chyba że zostanę wprost zapytany, jak coś zrobić. Oczywiście jakby nie mam dużego doświadczenia, I mam w sumie niewielką wiedzę na ten temat, ale no nie odzywam się niepytany, bo już się parę razy zdarzyło usłyszeć taką odpowiedź, której wolałbym nie usłyszeć.
Okej, to ja już nie mam więcej pytań, chyba że jest coś, o czym chciałbyś jeszcze powiedzieć.
No tak na koniec chciałbym powiedzieć, żeby no nie oczekiwać od swoich psów tego, czego nie wiedzą, czy nie zostały nauczone, bo skąd pies ma wiedzieć, że chcemy coś zrobić, jeśli wcześniej mu tego nie pokazaliśmy? I jeszcze jedna jakby dygresja mała. jak zaczęliśmy nasz profil na Instagramie, latające ciastko, żeby pokazać, że pies ze schroniska też potrafi, że fajnie jest takim kundelkiem z adopcji robić takie rzeczy. Wszyscy byli gdzieś tam zainteresowani, dostawaliśmy wiadomości, że zmotywowaliśmy kogoś do adopcji. No i to nas cieszyło, bo w sumie po to powstał ten profil, żeby promować adopcję i gdzieś te psy ze schronisk, chociaż nawet jeden został adoptowany. Ale doszliśmy do takiego momentu, kiedy przeczytałem komentarz, że adoptowaliśmy psa i on tak nie potrafi jak Beza. I to jakby spowodowało to, że zawahałem się w pewnym momencie, czy warto gdzieś tam iść w te social media, gdzie warto pokazywać to, co robimy, bo chyba nie wybaczyłbym sobie, gdy ktoś by adoptował psa, myśląc, że będzie dokładnie taki jak Beza, i jeśli okazałoby się, że taki nie będzie, to wróciłby do schroniska. Więc kochajcie swoje psy.
No, przyznam, że teraz mnie trochę zszokowałeś.
No, właśnie cieszyło to, że na początku jesteśmy po tej stronie, która motywuje do adopcji, gdzieś do pracy z psami, ze schroniska do adopcji, do ratowania psa, tak naprawdę. No, bo jeśli ktoś bierze psa ze schroniska, no to ratuje jego dalszy los. A w pewnym momencie, jakby ta szala się przechyliła, no, oczywiście, może to jednostkowo, ale ja do dzisiaj to pamiętam, gdzie ktoś stwierdził, że psa ze schroniska można adoptować, żeby mieć takie osiągnięcia, no ale on nie jest taki zdolny i nie jest taki mądry, i co teraz?
Tak, oby to była jednostkowa sytuacja i mam nadzieję, że będzie coraz więcej historii adopcji ze szczęśliwym zakończeniem.
No też mam taką nadzieję, aczkolwiek jeśli ktoś nie jest na to gotowy, na adopcję, to kompletnie do tego nie zmuszam i kompletnie rozumiem, jeśli ktoś bierze szczeniaka i chce mieć psa od małego, którego jest w stanie nauczyć wszystkich rzeczy, i nie chce psa z bagażem doświadczeń, którego nie zna. Adopcja musi być w pełni świadoma, nie pod żadnym naciskiem influencerskim czy jakimkolwiek innym, i dopiero wtedy myślę, że będzie udana. Jeśli w głowie człowieka, który chce uratować psa, ten pomysł się urodzi i go zrealizuje, to moim zdaniem to jest najlepsza droga do dalszego życia wspólnego, szczęśliwego z tym adoptowanym psem, jaki on by nie był.
Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.